Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w studiu radiowym pan Łukasz Niewiadomski ze Stowarzyszenia Pozytywnie Historyczni. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Obecność pana Łukasza wskazuje, że o historii mówić będziemy, ale jakiej historii, proszę Państwa, świąt i to daleko, daleko, daleko w historii Europy, w historii Polski. Znamy przekazy, znamy opisy, znamy relacje, jak obchodzono święta w dwudziestoleciu międzywojennym, jak obchodziła szlachta i magnateria, ale jak to było w średniowieczu? Chyba jeszcze do tej pory tej wiedzy nie zgłębiliśmy. Czy w ogóle jest duża wiedza, czy jest powszechna wiedza na temat tych tradycji, które były wtedy zachowane?
Proszę Państwa, to nie jest wcale taki łatwy temat. Przede wszystkim chodzi o jakość tych źródeł i przede wszystkim ich ilość, a jest ich niestety bardzo niewiele. Może nie tak, jest ich i dużo, i niedużo jednocześnie. Jednak źródła średniowieczne opowiadają nam o wielkich bitwach, o wydarzeniach historycznych, o sojuszach politycznych. Natomiast no, nie zawsze opowiadają o takich przyziemnych sprawach, jak na przykład Boże Narodzenie. Przyziemnych. To było jedno z najważniejszych świąt i nadal jest w ciągu roku. Ale no, rzadko który kronikarz opisywał jakoś głębiej same te święta. W średniowieczu, jeżeli mówimy o Bożym Narodzeniu, to jest to zupełnie inne Boże Narodzenie niż u nas. Przede wszystkim nie ma opisów, które potwierdzałyby, że w Boże Narodzenie obchodzono Wigilię. Ten zwyczaj jest o wiele, wiele późniejszy.
Aczkolwiek tylko polski tak naprawdę, tylko polski. Tak, no może słowiański też częściowo.
Pojawia się też w Hiszpanii, też w innych krajach Europy, no może też i świata, ale rzeczywiście taka Wigilia typowo nasza jest nasza i w większości krajów obchodzi się, zachowała się ta tradycja, no może nawet jeszcze średniowieczna właśnie obchodzenia świąt od śniadania, od poranku 25 grudnia, bo to jest dzień narodzenia. Natomiast sama Wigilia jest tylko tym obrzędem przygotowującym nas do narodzenia Pana Jezusa. No mimo wszystko trzeba pamiętać też, że większość opisów średniowiecznych tyczy się przede wszystkim królów, książąt, szlachty, rycerstwa i to tego najbogatszego.
Bitew prawdopodobnie.
Tak, a nikt nie przejmował się i nie pisał, jak obchodzono święta u Jątka za Olziu jakimś tam małym, czy w innej wodzie dużej, czyli w mniejszych miejscowościach. Tak opisywano przede wszystkim dokonania tych najważniejszych postaci. Boże Narodzenie w średniowieczu, to z takich najciekawszych rzeczy, trwało 12 dni. Zaczynało się 25 grudnia i kończyło się świętem Trzech Króli 6 stycznia.
Co na to nasi słuchacze? Chcielibyśmy teraz obchodzić 12 dni?
Myślę, że żaden
dni?
Sklep by takiego oblężenia nie wytrzymał.
I żaden organizm przy takich potrawach.
Ani żaden organizm, tak. Święta Bożego Narodzenia były przede wszystkim dla władców bardzo ważne ze względów politycznych. Trzeba pamiętać, że mówimy o zupełnie innych ludziach, o innej kulturze, o innym poglądzie społecznym na wiele, wiele spraw, w tym również na sprawy religii. Średniowiecze to jednak epoka niezmiernie związana z Panem Bogiem ze wszystkimi jego namacalnymi obecnościami, w tym właśnie to Boże Narodzenie, które wiemy, datą jest umowną, ale jednak bardzo, bardzo ważną. Wielu władców wykorzystywało ten okres do tego właśnie, żeby podtrzymać swój wysoki status, żeby też ugościć najważniejsze postacie związane z dworem. Zapraszano też osoby spoza dworu i spoza królestwa. To był czas, kiedy król chętnie rozdawał, przyjmował, nagradzał, wykorzystywał ten czas politycznie, żeby jakby na następny rok wzmocnić swoją pozycję. Trzeba też pamiętać, że instytucja króla to instytucja pomazańca Bożego, czyli osoby, która jest wskazana przez Boga na tego, który ma władać w jego imieniu innymi ludźmi. A więc to też było bardzo, bardzo ważne święto. Na przykład w Niemczech urosło to do takiej ideologii wręcz, że wielu królów wręcz tak planowało swoją koronację przyszłych królów, żeby ona wypadała właśnie w okres Bożego Narodzenia, tak? Żeby podkreślić, że tak jak Pan Bóg narodził się, tak wam teraz, 25 grudnia, rodzi się nowy władca. Oczywiście 12 dni, to jak na średniowiecze przystało, 12 dni uczt. Jednak tych gości było bardzo, bardzo dużo. Ja sobie tak zrobiłem masę notatek, bo jednak okazało się, że
chętnie, Panie Łukaszu, posłuchamy tych przekazów.
Tych informacji jest bardzo dużo i one są niezmiernie ciekawe. Na przykład taki król Anglii, Henryk III, postanowił za swojego życia organizować uczty w taki sposób, żeby no jakoś tych gości podzielić. A więc średnio na jedną ucztę zapraszał nie więcej niż 1000 gości. kameralnie. Ale pod koniec jego życia gości było już o wiele, wiele więcej i nie mieścił się w tym swoim pierwotnym przypisanym kanionie. W Polsce natomiast mamy niewiele zapisanych informacji o tym, jak obchodzono Boże Narodzenie. Natomiast Boże Narodzenie na pewno politycznie było bardzo, bardzo ważne. Bardzo często znajdziemy w polskiej historii, przede wszystkim czasów Łokietka, Władysława Jagieły, zapisy, że z naszym ulubionym sąsiadem, z którym najczęściej grawiliśmy w piłkę wojenną, czyli z Krzyżakami, podpisywaliśmy rozejm zawsze do Bożego Narodzenia. Te Boże Narodzenie było bardzo ważną datą, wyznaczającą pewien koniec. Boże Narodzenie i po Bożym Narodzeniu dopiero wznawiamy jakiekolwiek rozmowy lub też walki, tak? To wszystko zależało od tego. Same uczty przede wszystkim były, tak jak mówiłem, tymi najważniejszym elementem związanym właśnie z tym rozdawnictwem, pokazywaniem się, nawiązywania tych wszystkich znajomości politycznych. Wtedy też ogłaszano zaręczyny par książęcych, czy też jakieś ważne decyzje polityczne. Wielu działaczy politycznych wykorzystywało też tą możliwość, że właśnie znajdują się na Dworze Królewskim i to był ten czas, kiedy mogli przed królem pokazać te swoje problemy, czy też pomysły na to, żeby jakoś, no nie wiem, zmienić myśl królewską co do jakiegoś pomysłu.
Czy polscy królowie też otaczali się tak dużą liczbą gości, jak chociażby król angielski?
Dwory królewskie były ogromne. Dwór królewski był ogromny, liczył na pewno kilkaset osób na pewno. Natomiast Boże Narodzenie to okres, kiedy zapraszano nie tylko osoby z najbliższego otoczenia króla, bo ich zapraszano najczęściej, ale właśnie tych pomniejszych rycerzy, władców, jakichś lokalnych bardziej, biskup to najważniejsza postać, ale kanoników, wszystkie te osoby, które na co dzień znajdowały się troszeczkę dalej. Był to czas, kiedy jakby każdy mógł się troszeczkę ogrzać w blasku tego królewskiego żaru. No więc właśnie, czy Boże Narodzenie były świętami rodzinnymi, bo dzisiaj nam się powinny najbardziej kojarzyć z rodziną, ze spędzaniem wspólnego czasu, z odwiedzinami, z telefonami. Ten czas, kiedy sobie powinniśmy swobodnie porozmawiać, powybaczać. Tego państwu od razu tutaj w połowie audycji życzę. No właśnie nie. Z racji tego, że jak król zapraszał na ucztę, która trwała kilka dni, no to pan rycerz zabierał się i wyjeżdżał z domu. Czasem z żoną, czasem bez. Dzieci w taką pogodę grudniową, zimową raczej w średniowieczu nigdzie nie zabierano, więc nie ma mowy raczej chyba o takich typowo rodzinnych świętach. Wielu królów też władców wykorzystywało ten okres 12 dni do tego, żeby objechać swoje królestwo, najważniejsze zamki, odwiedzić tych najważniejszych albo pomniejszych rycerzy, żeby jakoś im podziękować za służbę, więc no pani księżna czy też pani królowa zostawała na zamku głównym, a Wigilię czy też Boże Narodzenie król obchodzi akurat tam, gdzie go zastała droga, tak?
Gdzie dojechał. Momencie.
Mamy taki bardzo ciekawy przekaz, jeżeli chodzi o same uczty i o ich wielkość, tak? Jak ogromne to było przedsięwzięcie. Otóż w XV wieku na naszym południowym sąsiadem były Czechy i ich królem został Jan Luksemburski. No nie był to Czech, tylko jak nazwisko wskazuje, pochodził z Luksemburga i został królem. No, miał córkę Annę. Tą córkę Annę wydał za angielskiego króla. I zachował się dokładny opis podróży Anny Luksemburskiej. Jej przewodnikiem był polski książę Cieszyński, Noszak, tak go z pseudonimu nazywano. Był polskim księciem, był piastem, ale bardziej związanym jednak z Luksemburgami. Był taką bardzo znaną postacią na dworach międzynarodowych i to jemu Jan Luksemburski poświęcił właśnie jakby to przewodnictwo, tą podróż ogromną. Ona ciągnęła się, jest dokładny opis, w których zamkach, gdzie się zatrzymywali, co robili, co jedli. No i właśnie zachował się opis uczty bożonarodzeniowej, bo właśnie na Boże Narodzenie Anna Luksemburska dotarła do swojego wybranka, do zamku Lidz i do naszych czasów przetrwał lista produktów dostarczone do zamkowej kuchni na przygotowanie uczty bożonarodzeniowej. I dowiadujemy się, że król zamówił wołów 16, owiec 240, dzików 12, cieląt 14, 140 świń, 3 sarenki, 1200 gołębi, 144 kuropatwy, 96 zajęcy, 164 króliki, 12 żurawi, 50 łabędzi, 210 gęsi, 146 kapłonów, 720 kur, 4 bażanty, 400 królików i 6 kóz.
Matko, kto to wszystko przygotował, panie Łukaszu? Ileż to osób kuchnia musiała pomieścić?
Sam rosół na stole, który się znalazł, to było 300 sztuk, tak, tego rosołu, więc to była uczta na 300 osób. Zaledwie, proszę sobie wyobrazić. Wykorzystywano 84 funty, czyli około 38 kg soli z beczek. Zużyto 120 galonów mleka, czyli jakieś 540 litrów. Śmietany 50 litrów, twarogu 182 litry i okrągłą liczbę 11 tysięcy jaj. I to była uczta na tylko na przyjazd przyszłej królowej Anglii, Anny Luksemburskiej, na zamku w Leeds, na jeden wieczór dla 300 osób, tak? To o takich ilościach mówimy teraz, proszę sobie to przemnożyć przez 1000 osób, albo powiększyć do 1000 osób szacunkowo i jeszcze przemnożyć przez 12.
Już sobie wyobraziłam nasze słuchaczki, które myślą, jak dobrze, że teraz święta są skromniejsze.
Dobrze, że tylko 100 pierogów do zrobienia, tak? Rzeczywiście przy takim przedsięwzięciu brała na pewno bardzo wiele osób, jeżeli chodzi o samo przygotowanie. Nie zachowały się jakieś takie mocne informacje co do wystrojów, no choinki, to dopiero przecież
nie, to
XIX
to
wiek,
współczesna rzecz.
Więc tak słuchaczom przypomnimy, że nie ma też kolęd jako takich, są pieśni, zresztą kolacją bardzo często towarzyszyły pieśni i najczęściej były to pieśni religijne, bardzo często czytano Pismo Święte, tak, śpiewano psalmy, więc jakby no tutaj nie możemy mówić, że powstały czy też pojawiły się jakieś specjalne utwory muzyczne, które były dedykowane świętom. One pojawiły się dużo, dużo, dużo później. Natomiast w czasach właśnie Anny Luksemburskiej jest zachowany zapis, że właśnie witano ją taką specjalną pieśnią, którą śpiewano akurat w Anglii tylko i wyłącznie w Boże Narodzenie, tak? Taka specjalna, można powiedzieć, że jedna z pierwszych kolęd. Natomiast, no, jak wyglądało życie w Polsce też naszych królów, książąt przede wszystkim, pamiętajmy, jesteśmy z ziemi mazowieckiej, książąt mazowieckich, no tutaj niestety bardzo skąpo informacji, przynajmniej ja nic nie znalazłem, chociaż nie jestem też, proszę państwa, omnibusem, na pewno jak ktoś dobrze poszuka, to na pewno wiele informacji można znaleźć.
Czego możemy się, panie Łukaszu, domyślić w takim razie? No bo ucztowano, właśnie, prawda? Na zamku w Ciechanowie, w Czersku, Płocku ucztowano. Można porównać w takim razie
oczywiście
uczty.
Trzeba pamiętać, że polscy władcy czerpali szeroko garściami przede wszystkim z zachodu, tak? To, co pojawiało się tam prędzej czy później z jakimś mniejszym lub większym opóźnieniem, trafiało również do nas. A więc zwyczaj zapraszania gości, jak najpewniej również istniał już w średniowieczu w Polsce, aczkolwiek polskie Boże Narodzenie w średniowieczu raczej, przynajmniej za czasów jeszcze książąt mazowieckich, objawia nam się bardziej właśnie w formie takiej bardziej ascetycznej, tak? Bardziej zamknięte grono, władca oczywiście wychodził do ludu, spotykał się z wszystkimi, ale mniej wystawnie, tak? Ten okres zupełnie inaczej wykorzystywano. Trzeba też popatrzeć, jakie mieliśmy królowe. Za czasów Władysława Łokietka, królowa jego żona, była niezmiernie głęboko wierzącą osobą i nie pozwalała na wiele rzeczy, przede wszystkim w tym okresie, w ostatnim okresie swojego życia. Była bardzo ascetyczna i miała bardzo ascetyczne podejście w ogóle do wielu rzeczy. Ale możemy się domyślać, że mniej więcej tak to wygląda. Czy książęta mazowieccy bywali u siebie i robili święta? Wydaje mi się, że to przede wszystkim było zależne od tego, czy król ich zapraszał, a jeżeli, tak jak Władysław Jagiełło, dobrze akurat z książętami naszymi żył, no to myślę, że częściej bawili w Krakowie niż właśnie u siebie, tak? Chociaż w przeciągu 12 dni można było się wyprawić święta i tu, i tu. Ciekawe jest to, że 24 grudnia w średniowieczu naprawdę nie jest świętem, jest po prostu zwykłym dniem i tego dnia jest po prostu dokumenty, były wystawiane kancelarii książęce, prowadzone normalnie, tak? Jest wiele dokumentów wystawionych z datą 24 grudnia, zwykły dzień, tak? Ten okres właśnie tego oczekiwania na przyjście tej Wigilii, no to ten zwyczaj jest na pewno o wiele, wiele, wiele późniejszy.
A w jakich dokumentach pan spotkał się, że ta Wigilia jest taka celebrowana w ten sposób polski, taki słowiański?
To XVII wiek chyba po raz pierwszy tak naprawdę pojawiają się informacje na temat tego, że jest ten dzień oczekiwania, tak? Kiedy zrodził się dokładnie ten zwyczaj, ciężko pewnie określić. Trzeba pamiętać, że pojawiły się też specjalne msze zwane pasterkami i w oczekiwaniu na tą mszę coś panowie musieli szlachta robić, tak? A więc najlepiej wychodziło im jedzenie, jeśli się nie kłócili akurat o nic. Więc myślę, że to wtedy pojawiły się wystawne kolacje w oczekiwaniu właśnie na to święto Bożego Narodzenia. Dzisiaj tak naprawdę w Polsce no, jest zupełnie inaczej, tak? Jakby bardziej zależy nam na samej Wigilii niż na samym 25 grudnia, który jest realnym świętem tak naprawdę nawet w kalendarzu. Dla nas ważniejsza jest kulturowo Wigilia, to jest ten wieczór jest najważniejszy.
Pojednanie, spotkanie,
tak,
dzielenie się
kolacja.
Opłatkiem.
Jeśli chodzi natomiast, wracając do średniowiecza, myślę też, że trzeba pamiętać, że Polska jest krajem, którym to chrześcijaństwo pojawiło się dosyć późno ogólnie, tak, no bo dopiero w X wieku i jeszcze bardzo wiele zwyczajów narodów dawnych było kultywowanych, a niektórzy księża, biskupi nie walczyli z nimi, tylko wręcz przeciwnie, interpretowali je w taki sposób, żeby można było je włączyć do obrządku katolickiego.
I dlatego przetrwały do współczesnych czasów.
Dokładnie. I tak jak choinka jest zwyczajem stricte germańskim, tak? Dziadek Mróz jest z Finlandii, tak? Czyli nasz święty Mikołaj. Tych zwyczajów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i one podlegają cały czas zmianie. My, jako współczesne społeczeństwo, też na pewno mamy na nie ogromny wpływ i będzie to od nas zależało, w jaki będzie przekaz właśnie ten nasz kulturowy następnemu pokoleniu, jak będzie wyglądały przyszłe Boże Narodzenia, tak? Naszych dzieci i wnuków, bo one mogą wyglądać już zupełnie, zupełnie inaczej.
No ten dziadek Mróz niestety jest bardzo zakorzeniony w naszej kulturze, a przecież my mamy prawdziwego świętego Mikołaja. Szkoda, że tak rzadko tej postaci używamy. Wizerunku tej postaci.
Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale ten nasz święty Mikołaj, biskup, jest bardziej polski niż nam się wszystkim wydaje, ponieważ jest on pochowany w kościele w Bari, w którym kryptę obok leży królowa Polski Bona Sforza. Jest to zasadniczo polski kościół w Bari, polski kościół koronacyjny, bo Władysław, syn królowej Bony i córka Anna Jagiellonka wyłożyli ogromne sumy pieniędzy na zabezpieczenie tego kościoła i na jego wyposażenie dla swojej mamy. On został obrabowany później, a sama historia, skąd się wziął święty Mikołaj, biskup święty Mikołaj w Bari, bo przecież on pochodził z terenów Turcji, jest też dosyć ciekawa. Otóż wiąże się z historią dużo, dużo wcześniejszą, taką XI-wieczną. Nie wiem, czy mogę. Mogę?
Jak najbardziej. Panie Łukaszu, jesteśmy bardzo ciekawi.
XI, XII, XIII wiek to jest rozkwit tak zwanych turystyki pielgrzymkowej. Pielgrzymki odbywały się do najważniejszych miejsc, gdzie były one miejsc związanych ze świętymi, ale nie tylko ze świętą rodziną, tylko w ogóle ze świętymi, bo za dotknięcie czyjejś czaszki, pomodlenie się do czyjejś kości, oczywiście można było uzyskać odpust, tak, o zwolnienie z czyśćca, czy też bezpośrednie zwolnienie od jakiegoś grzechu. Bardzo często na wielu rycerzy nakładano nawet taką karę udania się na przykład na pielgrzymkę do jakiegoś miejsca. I one się zachowały, takie opisy. Natomiast no, południe Włoch, właśnie tam, gdzie mamy Bari, Neapol i niżej, no to tak skąpo tam w tych świętych było, więc pradziadek właśnie Bony Sforcy wpadł na pomysł, że wynajmie piratów, którzy popłyną do Turcji i ukradną właśnie szczątki świętego Mikołaja, biskupa, bo on też chciałby mieć jakiś profit z tego, no bo pielgrzymi to przede wszystkim gospodarka, tak? Fakt, że podróżowali w bardzo słusznym celu, ale gdzieś musieli spać, coś musieli zjeść, a oberżami i tak dalej z tego podatki wszystko trafiały do kasy książęcej. No więc pojawił się taki koncept, został zrealizowany i rzeczywiście te pielgrzymki odbywały się tam do grobu świętego Mikołaja. No a później historia tak się potoczyła, że prawnuczka została królową Polski, a że z Polski wyjechała, to właśnie tam została pochowana, a nie na Wawelu, więc w sumie święty Mikołaj leży w polskim kościele obok polskiej królowej, więc zasadniczo jest bardziej polski, niż nam by się wszystkim wydawało przez 600 ponad lat, tak? Takich ciekawostek historycznych dużo, dużo jest.
Przypomnę, moim i państwa gościem jest dzisiaj pan Łukasz Niewiadomski, Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni, a mówimy o świętach Bożego Narodzenia w najdawniejszych czasach w Polsce, między innymi w średniowieczu. Panie Łukaszu, a które kraje europejskie przodowały w takich tych balach, ucztach, o których już mówiliśmy? Gdzie było takie największe rozpasanie świąteczne, tak zapytam, bo już powiedział pan, że polscy władcy bardzo skromnie, ascetycznie podchodzili
wręcz. No tak wynika
wręcz
z opisów. No i przede wszystkim Anglia, tam się zachowało dużo tych opisów, tak jak przytaczaliśmy, ilość zamówionych potraw i słynny dwór Henryka. Przede wszystkim Niemcy, tam wszyscy Ottonowie, tak jak wspominaliśmy, starali się swoje koronacje zaplanować na okres świąteczny i tam też odbywały się najczęściej i największe te uczty, a takie chyba najbardziej swawolne to jednak Włochy. To jest jednak kraj, gdzie renesans zaczął się ciut wcześniej i tam troszeczkę z racji jego handlowego ułożenia te kultury tam się troszeczkę bardziej mieszały, większe otwarcie. No i republiki kubieckie, które nie miały swoich królów, a były republikami, tak? Czyli rządzili tam wszyscy, czy też ci, którzy zostali wybrani do rządzenia. Ogromne rozdrobnienie też powodowało, że każda z tych republik chciała mieć coś swojego i myślę, że to tamto rozpasanie było największe. No natomiast trzeba pamiętać, że to też tam narodził się karnawał, tak? Czyli to, co się działo po 6 grudnia, gdzie rozpoczynał się karnawał, to właśnie zaczęło się we Włoszech, więc to musiało mieć jakieś swobodne przejście między jednym a drugim, aczkolwiek Znawcą tego regionu wielkim nie jestem. No ale jeżeli mielibyśmy szukać, to ja bym paluszkiem pokazał tam. Hiszpania nie, bo w Hiszpanii to jednak jest kraj głęboko katolicki, o głębokich korzeniach i zawsze był takim murem w średniowieczu, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Francja w tym okresie, który omawiamy, jest zarówno angielska, francuska, mamy wojnę stuletnią, dwóch róż, przeplatające się wiecznie konflikty, Burgundów, więc tam nie wiem, czy był czas w ogóle na to, żeby pojawiły się tego rodzaju rozpasane święta w kraju, w którym trwała wojna od ponad 100 lat cały czas przez prawie cały XIV wiek.
A była przerywana na czas świąteczny?
Tak, zawsze. Na czas świąteczny nie prowadzono żadnych działań wojennych w Europie. Był to taki bardzo ważny zwyczaj. Tak jak wspominałem, w polskiej kulturze zachowały się pokoje właśnie między Polakami a Krzyżakami, Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim. Również na zachodzie Europy te święta były bardzo, bardzo ważne i nie prowadzono żadnych działań wojennych, jedynie polityczne. To było właśnie to miejsce, kiedy właśnie dyplomaci mogli się spotkać i rozmawiać. Bardzo często królowie też się spotykali w tym czasie twarzą w twarz i próbowali rozwiązać w jakiś sposób narastający konflikt. No nie zawsze się udawało, bo jednak każdy z nich dążył do powiększenia swojego dorobku, który zostawiał później swoim następcom, a więc jeśli zostawiał silny kraj, to miał nadzieję, że ten kraj taki będzie. Też historia pokazuje, że jest różnie, że synowie królów są różnie nombrni. Nie zawsze wychodzi to tak, jak powinno być. Na przykład polski Bolesław Chrobry i jego następca Mieszko II, który zasadniczo doprowadził prawie, że do upadku państwa, tak? Mieliśmy 5 lat bez królewia.
Nie wszyscy synowie są z najwyższej półki, prawda?
Nie, właśnie to też jest tak, że królowie zawsze patrzyli na tych swoich pierworodnych synów i na nich największy kładli nacisk na przyszłych władców, a najlepszymi władcami zazwyczaj okazywali się ci drudzy synowie, ci, którzy zawsze większość życia spędzali w cieniu, ale byli lepszymi obserwatorami, nie byli na świeczniku, więc mieli więcej czasu na to, żeby realizować jakieś swoje własne pasje i nie byli w żaden sposób później przymuszani do tego, żeby objąć władzę. Kiedy już ją obejmowali, to rzeczywiście spełniali się w niej lepiej niż ich starsi bracia.
Panie Łukaszu, w tej chwili święta oczywiście rozpoczynamy od wieczerzy wigilijnej. No powiedzmy sobie szczerze, wieczerza jest bardzo skromna, ponieważ jest wykonana z produktów, które dawał las, które dawała rzeka, które wieś dawała, rolnictwo. A więc mak, grzyby, kapusta, to co było dostępne. A tutaj słyszymy opisy o świętach, gdzie tysiące przepiórek,
zajęcy,
miliony jaj były używane. A więc jak to się ma do współczesnych świąt? No bardzo skromnie obchodzimy, wygląda na to.
Tak, ale proszę zauważyć, że taką jakby tendencję mamy nadal. 24 grudnia i kolacja wigilijna jest nadal jakby z zakończeniem adwentu, tego czasu oczekiwania. I dla wielu osób ten dzień poprzedzający Boże Narodzenie jest dniem postnym, tak? Chociaż Kościół, jak dobrze pamiętam, już od dawna nie nakazuje tego postu, ale kiedyś tak. I rzeczywiście adwent obchodzony w średniowieczu był okresem postnym. Tak jak 40 dni postu przed Wielkanocą, tak, te 20 dni od początku grudnia do Bożego Narodzenia był obchodzony właśnie jako post. Stąd też 24 grudnia, gdybyśmy zajrzeli do książęcej jadłodajni, na pewno znalazłyby się tam dania postne.
Może nawet woda i chleb?
Może nawet woda i chleb w wielu przypadkach, tak? Natomiast okres już Bożego Narodzenia kończy nam adwent, a więc kończy też średniowieczny okres postów. Postów w średniowieczu było w ogóle więcej niż dni niepostnych, tak, w ciągu roku, w sumie jak się policzy, bo tych świąt było bardzo dużo, niektóre były bardzo ważne, bo to nie tylko Wielkanoc i Boże Narodzenie, tak jak teraz, ale Dni Świętej Rodziny, męczeństwa niektórych świętych, których uważano za bardzo, bardzo ważnych, tak jak, nie wiem, świętego Jerzego, tak, świętego Jana, którzy byli patronami rycerstwa. To były bardzo ważne postacie i w tych dniach, czy też poprzedzając, również bardzo wiele w wielu państwach obchodzono post, tak? Więc bywało z tym naprawdę różnie, tak? A więc jeżeli był już okres, kiedy można było, no to jak już się bawić, to jak widzą państwo z opisów, które się zachowały na całego.
Te przepiórki były bardzo znane i popularne na stołach, w różnych postaciach pewnie podawane.
Ale tu łabędzie, tak? Żurawie. Łabędzie, żurawie. Mięso, którego my byśmy dzisiaj nie tknęli. W ogóle, jeżeli chodzi o same potrawy, które były robione, to myślę, że gdybyśmy się podjęli takiej rekonstrukcji stuprocentowej podawanego jedzenia, większość z nas nie zjadłaby tego. Absolutnie potrawy były albo przesolone, albo niedoprawione, albo przeprawione właśnie, zupełnie inne smaki. Myślę, że chodziło o to, żeby bardziej, żeby zjeść, a nie żeby to smakować i się zastanawiać. No i oczywiście średniowiecze ma tą taką przyszywkę, że wszędzie obecny alkohol, no to wynikało ze względów przede wszystkim higienicznych. Woda rzadko kiedy nadawała się do picia, a więc raczej rozcieńczano w nią alkohol, wina, lekkie piwa, chociażby nawet i piwa takie brzęczkowe, czyli o niskiej zawartości alkoholu. Wystarczyło, że woda jest przygotowana na dobrą sprawę i już stawała się zdrowsza. No ale ta ilość uczt, które niestety król musiał przeżyć w swoim życiu, 12 dni uczt na Boże Narodzenie, Trzech Króli, później Wielkanoc i wszystkie inne uczty dyplomatyczne, spotkania, bardzo często kończyły się tym, że królowie w całej Europie chorowali na wszelkiego rodzaju choroby związane z układem pokarmowym, tak, na pogardę, na trzustki, wątroby i na wszystko to, czego wcześniej nie wiedziano, że w ogóle jest, tak.
Ciężki był los króla,
tak, naprawdę to każdy król, kto nosi koronę, tylko ten wie, jaka jest ciężka.
Panie Łukaszu, to jeszcze taki wątek chciałabym podjąć. Pan doskonale zna władców mazowieckich. Proszę powiedzieć, jak pan sądzi, u których te uczty były najbardziej takie na bogato i wystawne? Czy u Janusza? I księżnej Danuty?
Ciężkie jest to pytanie, naprawdę. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie w ogóle na nie odpowiedzieć. Możemy domniemywać. Może popatrzmy na zasobność skarbca i ziemi przede wszystkim, tak? Myślę, że takim pierwszym władcą, który mógłby się pochwalić, że mógłby zrobić takie uczty tego typu na Mazowszu, był Siemowit III, czyli ojciec. Był to pierwszy władca mazowiecki, który zjednoczył całe Mazowsze w jednym ręku. Wszystkie ziemie, tak, mu podległe. Był niezależnym władcą. Po śmierci Kazimierza Wielkiego nie miał nikogo nad sobą do czasu, aż powołano Władysława Jagiełłę, Jadwidze nie składał hołdu lennego, więc był władcą totalnie niezależnym, nie był władcą lennym nawet. Więc myślę, że to za jego czasów moglibyśmy szukać informacji o tego typu przedsięwzięciach. Na pewno jego dwaj kolejni synowie, bo zostawił Mazowsze podzielone między dwóch synów, czyli Janusza, naszego Janusza I i jego brata Siemowita IV, silne i również niezależne, związane dobrymi sojuszami, bliższe koronie dzięki walkom z krzyżakami, tak, i o tym, że obaj bracia jednak stanęli po stronie króla. Natomiast no potem już coraz ciężej, chociaż skądś to przysłowie się wywodzi, zastaw się, a postaw się, i trzeba też patrzeć właśnie na to, że Boże Narodzenie jest okresem dla władcy takim politycznym przedsięwzięciem, a więc każdy kolejny władca Mazowsza mógł wykorzystywać ten okres, podkreślam, mógł, do jakby pokazania, że jednak władza książęca, mimo jakichś tam uszczypnięć, czy też pomniejszania się ziemi, trzeba pamiętać, że wraz ze śmiercią Janusza i Siemowita powolutku to Mazowsze, kolejne miasta przechodzą do korony, a to dlatego, że korona jakby miasta królewskie dawała im większe swobody, tak, więc mieszczanie bardziej naciskali na to, żeby przenieść podatki właśnie do korony, bo dawało im to większy profit i większe możliwości rozwoju samych aglomeracji miejskich. I z każdym następnym jakimś tam zniknięciem tego puzzla z Mazowsza, władca no musiał się jakoś pokazać swojemu rycerstwu, aczkolwiek no rycerze na Mazowszu byli bardzo wierni swoim władcom. No, przytoczę słynny konflikt po śmierci ostatniego księcia Stanisława, gdzie szlachta, rycerstwo warszawskie i nowomiejskie pokłóciło się o to, gdzie król ma zostać pochowany. Książę miał tutaj przygotowaną w kościele w Nowym Mieście, zresztą do dzisiaj istniejące miejsce tego pochówku, bo on Nowe Miasto bardzo lubił jako tereny łowieckie, ale też jako miejsce, gdzie miał bardzo duże poparcie polityczne wśród rycerstwa i już przyszłej szlachty tak naprawdę. No ale z drugiej strony jego prapradziad Janusz Warszawę zrobił tym miejscem głównym spoczynku wszystkich książąt. No i pojawił się konflikt, tak? I nie było wiadomo, gdzie tego księcia pochować. Tak bardzo znaczący. Już nie wspomnę o śmierci w ogóle ostatnich książąt i o tym, jak...
No bardzo zagadkowe.
Zagadkowej, tak? O tym, jak wielki tumult na Mazowszu był o tą śmierć tych ostatnich książąt. Jak to była bardzo niewyjaśniona sprawa, tak bardzo, że przecież na początku XVI wieku król Zygmunt Stary, tu uwaga, również ciekawostka historyczna, powołał pierwszą w historii Polski komisję śledczą. pierwszą. Żeby jakby państwo szukali, gdzie się to wszystko zaczęło u nas, to trzeba szukać właśnie tam. To była pierwsza w historii
i w Polsce
i w Koronie. I komisja oświadczyła, że nie ręką ludzką, a boską z tego świata zszedł. Zresztą polecam, tutaj troszeczkę prywaty, pozwolę sobie, polecam państwu przede wszystkim odszukanie gdzieś, może w bibliotece znajdą państwo. Całkiem niedawno Agnieszka Magalska, kustosz zamku w Ciechanowie, wydała taką książkę o Smosarskim, ze Smosarz, który jest właśnie, był lekarzem ostatnich książąt, który też w jakiś sposób w tą zagadkową śmierć książąt był zaangażowany. Zresztą działo się to za jego życia i przy jego naocznym, był w sumie naocznym świadkiem tego, co się wydarzyło. I znajdą tam państwo w tym niewielkim opracowaniu naprawdę wiele ciekawych informacji o samym Baltazarze Smosarskim.
Ale odpowiedzi nie ma. Czy to było otrucie ołowiem, czy zejście naturalne?
Nie ma, nie ma. Komisja śledcza jednak, tak jak powiedziałem, stwierdziła, że nie ręką ludzką, a boską opuścili ten ziemski padł. No i na tym się skończyło.
Powiedzmy, podkreślmy to, panie Łukaszu, historia Mazowsza jest cudowna, wspaniała, zagadkowa.
Oczywiście.
Tylko nieraz, ją zgłębiać.
Nieraz z historykami tutaj lokalnymi, z panią Agnieszką, z panem Danielem Sukniewiczem, z innymi historykami siedzieliśmy, rozmawialiśmy o tym, o zawiłości w ogóle tych książąt mazowieckich przez te 300 lat niezależności. I szczerze, to naprawdę jest scenariusz na film typu, no nie wiem, dobry serial, tak jak Korona Królów, tak? Ostatnio, teraz jest chyba nowy, pojawia się o Jagiellonach, lada chwila. To myślę, że powinniśmy osobny nakręcić o książętach mazowieckich. Zresztą ja wyczekiwałem w tym serialu wątku książstwa mazowieckiego, no i zostałem tam bardzo nieładnie pominięty, chciałem powiedzieć, i jestem niezadowolony.
To niesprawiedliwe, bo Mazowsze ogromną rolę przecież odgrywało.
Oczywiście, oczywiście.
A wracając do naszego tematu pierwotnego, czyli święta Bożego Narodzenia w średniowieczu, wygląda na to, że my teraz bardzo skromnie obchodzimy te święta.
Tak, 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 bardzo skromnie. Wydaje nam się, że wydajemy bardzo dużo, a dwór książęcy jednak tego wszystkiego musiał zakupić, czy też wyłowić ze swoich własnych łowisk o wiele, wiele, wiele więcej, niewiele skromniejsze. Ale chyba lepsze.
A może zdrowiej?
No na pewno.
Bez tych przepiórek, bez tych dzików.
Bez tego tłuszczu, tak? Ja myślę, że no nie zamieniłbym naszych świąt obecnych, takich wypracowanych oczywiście przez te setki lat kulturowo europejskich. One oczywiście się cały czas zmieniają, pojawiają się nowe kolędy, pastorałki i inne modele.
No i też choinka nadała innego wymiaru,
tak,
takiego
tak,
wizualnego tym świętom.
Tak. Chociaż mieliśmy wcześniej swoją podłaźniczkę, tak? Wieczne drzewo wiszące nad stołem, ale to też wymysł XVII-wieczny jeszcze. Choinka później nas zauroczyła, zresztą jak cały świat, tak? Tannenbaum z Niemiec przybył i na całym świecie jest choinka. I dobrze. I jest to czas, kiedy powinniśmy się jednak jednać. Tak jak król książę organizujący te uczty jednał wszystkich przy tym wspólnym stole przez 12 dni, tak my powinniśmy wykorzystać ten jedyny właśnie, żeby się pojednać i żeby być z tymi naszymi najbliższymi jak najbliżej.
Panie Łukaszu, serdecznie dziękuję za tę piękną opowieść, którą pierwszy raz tak naprawdę na antenie radia podjęliśmy, prezentując zachowane informacje, zachowane obrazy o świętach w średniowieczu. Zazwyczaj mówiliśmy o tych nam najbliższych czasach, dwudziestoleciu międzywojennemu, czy też może czasowi szlachty, magnaterii. Natomiast średniowiecze było nam jednak dalekie, dalekie, a tymczasem dzięki panu stało się bliskie. Pan Łukasz Niewiadomski, Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni, był moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję również państwu i na zakończenie chciałbym państwu życzyć wesołych świąt, spokoju, zdrowia od całej naszej organizacji, no i oczywiście prezentów, może nie tak dużych, jak Karol Wielki ufundował jednemu ze swoich rycerzy, bo nadał mu kawał ziemi, ale żeby to były prezenty od serca i takie, które wywołają uśmiech na państwa twarzy. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.